Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pan Marcin Makowski, dziennikarz, publicysta związany z tygodnikiem Wprost. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wizyty prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, jakie były najważniejsze punkty tego spotkania, no a przede wszystkim z czym wrócił prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk z Waszyngtonu?
No, myślę, że najważniejsze punkty to te ogłoszone pożyczki dwumiliardowe, które zostaną przeznaczone, jak rozumiem, na zakup śmigłowców bojowych Apache oraz rakiet dalekiego zasięgu manewrujących, które są w stanie radzić według tych, powiedzmy, najnowszych standardów i najlepszych wersji, tyle nawet położone 1900 kilometrów od miejsca wystrzelenia. No, to jest broń, która jeszcze zakupiona będzie, jak rozumiem, tak, w setkach sztuk, może zmienić oblicze pola walki. To są takie rzeczy bardzo namacalne, łatwo mierzalne i takie efekty, które możemy zaobserwować w tej wizycie. Natomiast pytanie, jakie są efekty, czy informacje, których opinia publiczna poznać nie może, bo są to kwestie wywiadowcze albo sprawy związane z jakimś rodzajem predykcji, które Waszyngton przekazał sojusznikowi, którym jest Polska. Premier Donald Tusk chyba nie bez powodu zwołał takie, no nie wiem, niezapowiedziane wcześniej, tak, spotkanie Grupy Weimarskiej. No i to jest być może jakiś efekt też tego, czego się dowiedział w Waszyngtonie.
No właśnie, i tego nie wiemy, ale na pewno to spotkanie będzie bardzo ważne. A czy wiadomo coś na temat spotkań z innymi ważnymi politykami, z przedstawicielami establishmentu amerykańskiego? Trochę pytam, no tutaj szczególnie o przedstawicieli Partii Republikańskiej. Czy może były jakieś spotkania prezydenta Andrzeja Dudy?
No tak, oczywiście było spotkanie z większością w Izbie Reprezentantów i z partiami mniejszościowymi. Było też spotkanie właśnie z przedstawicielami Republikanów, natomiast tam polska narracja o konieczności zwiększenia wydatków na tych kredytów czy wydatków na zbrojenia ukraińskie raczej nie trafia do establishmentu republikańskiego z prostego powodu. No, panuje w polityce amerykańskiej powrót do izolacjonizmu, przynajmniej taka bardzo widoczna tendencja w kontekście skupienia się na problemach wewnętrznych, czyli kryzysie migracyjnym na granicy z Meksykiem oraz też kryzysie społecznym związanym z opioidami, z bardzo poważną jednak plagą narkotykową w Stanach Zjednoczonych, która dziś od środka też to społeczeństwo rozsadza. No i jeszcze gdy dołożymy do tego tę geopolityczną perspektywę Pacyfiku, Tajwanu, no i też również Arktyki, bo przecież teraz NATO przeprowadza bardzo duże ćwiczenia w rejonie arktycznym. Tam ze względu na ocieplenie się klimatów też pewne szlaki handlowe przecież się nowe otwierają, a Rosja bardzo dużą tam obecność też swoją projektuje już i buduje bazy, około 30% chyba, jak rozumiem, jeszcze niewydobytych, chociaż już przecież są próby ku temu złóż naturalnych, znajduje się w rejonie arktycznym. No to jest wszystko taka perspektywa, no może niekoniecznie nasza, polska, no ale Republikanie mocno akcentują właśnie taki punkt widzenia. Donald Trump, który jest kandydatem Republikanów, mówi, że jeżeli on wygra wybory, to nie da już ani jednego dolara na Ukrainę i dzięki temu ta wojna się zakończy. No szkoda, że tak jest. Polska narracja być może tutaj jest po prostu formalnością, ale nie trafiającą do celu. No a przynajmniej polski prezydent i premier starali się przekazać ten punkt widzenia. No myślę, że niestety bezskutecznie.
No właśnie, wspomniał pan redaktor o bardzo ważnej sprawie. No ta tendencja do izolacji w Stanach Zjednoczonych, promowana i o której tak dużo mówi Donald Trump, wskazywany no jako ten kandydat, który ma spore szanse, ale wiadomo, tu jeszcze nie ma żadnych pewników. Natomiast ona też spotyka się ze sporym entuzjazmem po prostu wśród Amerykanów, wśród wyborców Donalda Trumpa. A jak te relacje, jeżeli przyjmiemy taki scenariusz, że faktycznie uda mu się powrócić na fotel prezydencki, jak mogą układać się te relacje, zważywszy też na to, że mamy teraz już w Polsce nowy rząd, premiera Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego jako szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
No na pewno niełatwo, bo nie jest przecież tajemnicą, że ten rząd nie sprzyjał Donaldowi Trumpowi i minister Sikorski nie jest jego wielkim fanem. Natomiast z każdą władzą w Ameryce trzeba się będzie po prostu dogadać, bo jest to zbyt duży strategiczny sojusznik, żebyśmy się mieli na kogoś obrażać albo projektować jakieś oczekiwania wobec niego. No po prostu Ameryka ma swoje interesy i my musimy się wpasować w to nowe rozdanie. No, potrafiliśmy jako państwo z Donaldem Trumpem się porozumieć i nawet z jakimiś korzyściami dla Polski, ale ten bilans na koniec nie jest być może dodatni dla Polski, no ale jednak przynajmniej relokacje amerykańskich żołnierzy, stała baza, pewne negocjacje zmierzające do budowy elektrowni jądrowej, no to wszystko działo się za Donalda Trumpa, to znaczy pozytywne sygnały. Natomiast ten Trump jest inny od tego z pierwszej kadencji. Jest jeszcze bardziej populistyczny, jeszcze bardziej niebezpieczną ma tę retorykę, taką powiedziałbym nie tylko niebezpieczną w rozumieniu jakiegoś dyskomfortu elit liberalnych czy lewicowych, tylko no, niebezpieczną w rozumieniu do naszego interesu narodowego, tak, bezpieczeństwa. No jeżeli się mówi, że no jeżeli ktoś nie płaci 2% PKB na zbrojenia, to Ameryka tutaj nie będzie go bronić i chce, tam Putin robi co chce, no to okej, język kampanijny, wiecowy, ale on się podoba Amerykanom, przynajmniej sporej jego części, bo bardzo łatwo jest napisać na X-ie, po co w ogóle Ameryka się miesza w wojnę na Ukrainie, to nie jest nasza wojna, ona jest daleko, przestańmy tam wysyłać broń i pieniądze, ta wojna się skończy, będzie pokój i można tak sobie, nie wiem, włączyć Counter-Strike'a, jak to popularne memy mówią młodzieżowe. No to może tak wyglądać faktycznie zza oceanu, no ale my musimy, nasz rząd musi umieć też tej nowej administracji, jeżeli ona się zmieni, przetłumaczyć, że to jest w interesie, bo tylko taki język działa na Amerykanów, w interesie Stanów Zjednoczonych i obecności, i ich obecności w Europie i pewnego ładu transatlantyckiego, które przez lata projektowali, w interesie jest utrzymanie tego status quo, a jest nim bezpieczna Polska. No, to jest chyba coś, co może trafić do Donalda Trumpa jako do biznesmena i polityka i mam nadzieję, że uda się, jeżeli tak się faktycznie te wybory potoczą, jeszcze długa droga, jak pani redaktor wspomniała, takim językiem uda się z nim dyskutować, bo wszelkie obrażanie się albo mówienie, że nam z Trumpem nie będziemy rozmawiać, no to on nie musi z nami rozmawiać, ale my z nim musimy.
Bo też emocje czy kwestia sympatii to nie jest żadna waluta w polityce. Teraz na moment, panie redaktorze, przejdźmy jeszcze do Polski. Kwestia liberalizacji aborcji. No cały czas pozostaje tym tematem, w sprawie którego koalicjanci w rządzie premiera Donalda Tuska nie są w stanie się dogadać. Czy pańskim zdaniem to może być początek dużego kryzysu w koalicji rządzącej?
No to już jest w jakimś sensie kryzys, jeżeli się koalicjanci nawzajem w mediach społecznościowych, czyli no nie nawzajem, jednostronnie ze strony poseł Żukowskiej wyzywają wulgaryzmami, tak, w stosunku do marszałka Hołowni, to było skierowane ten w cudzysłowie apel, no to nie jest dobry sygnał. I oczywiście jest to takie dosyć dziwne, bo przecież oskarżenia dzisiaj trzeciej drogi o to, że nie chce liberalizacji aborcji, jest oskarżeniem, nie wiem kogo o co, bo przecież nikt tam nie obiecywał, że tak będzie. A nagle okazuje się, że koalicja jest pokłócona o temat, który nigdy nie był elementem wspólnym, tak, czy spójnym. I jeżeli się go nie uda jakoś zamknąć szybko, im szybciej, tym lepiej, no to faktycznie będziemy skazani na to, na takie spory, nie chcę powiedzieć drugorzędne, bo to jest bardzo ważny temat, no ale w kontekście tematów, na których dzisiaj się realnie powinniśmy skupić, czyli właśnie obronność, gospodarka, no to będzie nas to medialnie zaprzątało, będziemy angażować kolejne siły w coś, czego się być może po prostu nie da w tym rozdaniu rozwiązać. Jest to bardzo poważny stres test, mówiąc takim językiem inżynierii obecnej koalicji. Na razie nie wypada w tym najlepiej.
I na zakończenie już kwestia VAT-u, zerowego VAT-u. Informację przekazało Ministerstwo Finansów. Wiemy, że no ten zerowy VAT nie będzie już przedłużony. Czy rząd może stracić na tej decyzji?
Myślę, że tak. Dla wielu ludzi to jest jednak coś, do czego się przyzwyczaili. Realna pomoc w budżecie. Zwłaszcza problematyczne jest nie to, że VAT się zmienia, no bo faktycznie on się nie podnosi, on po prostu wraca do tego, jaki był, no ale brak komunikacyjnego obudowania tej decyzji. Dlaczego? Z jakich powodów? Czy to jest tak, że faktycznie jest tak źle? Czy może powinniśmy się przygotowywać na jakieś gorsze czasy? Czy to jest odpowiedzialna polityka gospodarcza i po prostu inaczej się nie da, czy jednak złamana obietnica, bo przecież można było odnieść takie wrażenie, że gdy tylko koalicja przejmie władzę, no to w Polsce będzie tam paliwo za 5 zł i ludziom będzie się żyło lepiej i dostatniej. Tymczasem forma, w jakiej jest to robione, pokazuje, że być może po prostu obietnica jedno, rzeczywistość drugie i to politycznie nigdy się na dobre nie przekłada dla żadnej formacji. No, jeżeli nam w portfelach ubywa, a nie wiemy dlaczego, no to z czasem może się to przeobić, nie wiem jeszcze, może nie do wyborów samorządowych, ale w wyborach europejskich może to już jakieś znaczenie będzie miało.
I na pewno do tych wszystkich tematów będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marcin Makowski, dziennikarz, publicysta związany z tygodnikiem Wprost, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.